Witamy w studiu naszego pierwszego gościa, Andrzej Jakubowski, nauczyciel i tyflopedagog.
Witam serdecznie panią, witam państwa.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o orientacji przestrzennej i to może jest ciekawe o tyle, że będziemy rozmawiać z osobą niewidomą. Panie Andrzeju, ja się tak zastanawiam, ludzie mają orientację lepszą albo gorszą. Ja mam akurat taką sobie. Miałam wrażenie dzisiaj idąc tutaj z panem do studia, kto kogo powinien tutaj poprowadzić. I doszłam do wniosku, że może nawet pan by sobie lepiej poradził.
Nie. Myślę, że bardzo przyjemnie było iść z panią i bardzo mi jest miło, jak ktoś mnie prowadzi. Nie muszę wtedy dokonywać i uruchamiać swojego komputera, tylko po prostu bez myślenia idę za panią. Natomiast witam państwa jeszcze raz, żeby mówić o orientacji przestrzennej, powiemy sobie, co to jest w ogóle orientacja przestrzenna. Orientacja przestrzenna jest to taka czynność psychiczna, która prowadzi nas do wyobrażenia sobie swojej pozycji i pozycji naszego ciała i również pozycji w stosunku do otoczenia. Czyli to taki fragment definicji, który niewiele mówi, natomiast zaraz sobie o tym powiemy, bardziej praktycznie może.
Praktycznie.
Może nie tyle, ponieważ ja nie chcę wkraczać tutaj za bardzo, chociaż mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć troszeczkę o tyflopedagogice i o pewnych terminach, które przybliżą państwu pewne rzeczy. Natomiast no, nie chciałbym tutaj tworzyć teorii i nie chciałbym tutaj powtarzać tego, co jest napisane w książkach. Chciałbym po prostu powiedzieć o praktycznych sytuacjach, o praktyce, o tym, jak ja to czuję, tak? Jak to odczuwa ktoś inny, bo każdy z nas odczuwa ten świat troszeczkę inaczej. Ale żeby o tym wszystkim powiedzieć, to najpierw przywitam się z takim panem, który nazywa się Arystoteles. Ten pan przekazał mi, że są podobnież zmysły i jest ich dokładnie 5. Więc mamy zmysł wzroku, zmysł słuchu, węchu, smaku i dotyku. No ja, ponieważ już państwo wiecie, że jestem osobą niewidomą, więc najbliżej mnie i najbardziej mnie ciekawi zmysł wzroku z racji tego, że mam jego brak. To znaczy brak widzenia, brak doznań, tak, bodźców zewnętrznych, które odczuwa się zmysłem wzroku. Dla ciekawości powiem, że 85% bodźców, jakie przyjmujemy ze świata zewnętrznego swoimi zmysłami, to zmysł wzroku daje nam 85% informacji o świecie zewnętrznym.
Czyli jesteśmy wzrokowcami.
Tak. I to jest bardzo ważny zmysł. Brak informacji uzyskiwanych przez ten zmysł jest kłopotliwy. Jest coś takiego jak kompensacja, czyli próba zastąpienia wrażeń
wzrokowych
zmysłami. Tak, innymi zmysłami, tak. Ale jak przed chwilką powiedziałem, z racji tego, że ten zmysł wzroku, odbieram 85% informacji ze świata zewnętrznego, to nie za bardzo możemy wszystko zastąpić, tak, tym zmysłem.
Z pewnością.
Natomiast ja chciałbym tutaj przy okazji, ponieważ wszyscy znamy 5 podstawowych zmysłów, kobiety oczywiście dodają do tego 6 zmysł intuicję, tak, definiuje się taki zmysł, chociaż ja powiem szczerze, ten zmysł intuicji dałbym troszeczkę dalej, bo tych zmysłów okazuje się, że mamy więcej, nie mówię tutaj o zmyśle równowagi, temperatury, czucia, odczucia bólu, tak, i tak dalej, priocepcji, tak, za chwilę o tym też powiem. W każdym bądź razie są to zmysły, które zostały dodane do tych zmysłów, o których mówił wcześniej Arystoteles. Natomiast ja zatrzymam się na jednym bardzo ważnym zmyśle, o którym również pisała bardzo znana profesor Maria Grzegorzewska. Ja akurat polubiłem tą panią, dlatego że ucząc się teorii psychologii pedagogiki specjalnej, tyflopedagogiki, no, czytałem o tej pani i bardzo mi się spodobała jedna rzecz, że ta pani wspomniała o tym i to podkreśliła, że osoby niewidome myślą. Bo bardzo ważną rzeczą jest to, że my możemy coś spostrzegać, ale nie widzieć. To znaczy, możemy na to patrzeć, te wrażenia wzrokowe są u ludzi widzących i one dostają się na siatkówkę, ale żeby widzieć, to trzeba jeszcze przetworzyć te informacje, które mamy na siatkówce. Czyli poprzez nerw wzrokowy docierają one do mózgu. Nie będę tutaj uszczegóławiać, tak, bo nie mamy tutaj sympozjum medycznego, ale docierają do mózgu i dopiero przetwarzanie tych informacji tworzy nam widzenie. No, wspomnę tylko dla ciekawości, że no, niemowlę widzi świat do góry nogami. Dopiero dzięki temu, że nasz mózg dostosowuje to, co widzimy do tego, co się dzieje na zewnątrz, to widzimy, wydaje nam się tak, jak widzimy. Natomiast no, ten obraz na siatkówce jest jednak odwrócony. To nasz mózg pokazuje nam to, co widzimy. Następna rzecz, kwestia orientacji przestrzennej. Widzenie przestrzenne. Również się tego uczymy. Niemowlak nie ma widzenia przestrzennego, nie widzi kolorów. Tak? W związku z tym to wszystko, nie będę tutaj mówić o wczesnych latach dziecięcych, tak, i kiedy, co i jak, bo to nie jest tematem naszego spotkania, ale to jest bardzo istotne, że my orientacji przestrzennej uczymy się całe życie na dobrą sprawę, bo ktoś powiedział mi kiedyś, że a, ja już się wszystkiego nauczyłem, ja już wszystko wiem, ja już się orientuję, ja już dam sobie radę. Nie, nieprawda. Orientacji przestrzennej, tak jak wiedzy o świecie, o wszystkim tym, co się dzieje, uczymy się całe życie, tak samo i orientacji przestrzennej się uczymy całe życie. Dlaczego ja wspomniałem tutaj o zmyśle propriocepcji, tak? Jest to zmysł, mamy receptory w naszych mięśniach i dzięki temu zmysłowi jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie mamy swoją rękę, gdzie mamy nogę. I takie badanie neurologiczne polegające na tym, żeby trafić palcem prawej ręki do w nos, prawda? Zamykając oczy, no to świadczy właśnie o tym, że ten zmysł wtedy nam jest potrzebny, tak? Nie mówię już o innych, żeby lewą ręką złapać za prawe ucho i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? No właśnie. W związku z tym te zmysły nam bardzo pomagają i tutaj chciałbym powiedzieć o tym zmyśle zmysłu przeszkody. Zmysł przeszkody głównie pojawia się w literaturze specjalistycznej, głównie pedagogiki specjalnej, ale jest znany, bo w zasadzie ja tak uważam, tak? Chociaż są różne na ten temat opinie, tak samo jak są różne opinie na temat tego zmysłu przeszkody. Mianowicie ja uważam, że posiada to każdy człowiek, tylko że bardziej lub mniej wykorzystuje ten zmysł i w związku z tym...
A na czym ten zmysł polega?
Już właśnie, chwila, już mówię. Mianowicie zmysł ten polega na tym, że osoba głównie niewidoma, nie widząc, wyczuwa przeszkody, które znajdują się przed nim, idąc, tak? Wyczuwa to przodem twarzy, czołem, policzkami, tak? Różnie, tak? Różnie. Tłumaczy się to, że to są impulsy falowo-wibracyjne, tak? Różne na ten temat były teorie. Czytałem o tym, że jest to teoria termiczna, mówiąca o tym, że jak się zbliżamy do dużej przeszkody, to zmienia się temperatura otoczenia. Jak się zbliżamy, to zmienia się inny dźwięk jest, tak? Bo jak stukamy laską czasami specjalnie po to tylko, żeby usłyszeć, czy się zmienia dźwięk, dochodząc do jakiejś większej przeszkody. No bo oczywiście słupka, małego słupka, który nam stanie na drodze i który na pewno uderzy się kolanem, no nie wyczuje. Natomiast no większą przeszkodę przeszkody typu nie wiem, ściana. Samochód ciężarowy, tak, duży, czy ściana budynku, czy brama, czy zamknięta brama. Tak. Czy jakieś inne, większe przeszkody, jesteśmy w stanie to wyczuć. Zresztą myślę, że pani również miała takie swoje doświadczenia polegające na tym, że uchyliła się pani kiedyś, bo wydawało się pani, że uderzy się pani akurat, tak? Więc jest to jakby efekt reakcji.
No myślę, że znamy to, kiedy wstajemy na przykład w nocy, po ciemku i nie chcemy zapalać światła, ale coś tam mamy do zrobienia, to jest ten moment, że no oprócz tego, że pewnie wiemy mniej więcej, jak nasze domy wyglądają, to gdzieś tam wyczuwamy ten moment, że zbliżamy się właśnie, chociażby do ściany.
To znaczy, no, jak mówię, to jest kwestia również dźwiękowa, jak i również tego, że na przykład jak jest przeciąg, jest wiatr, tak? To w pewnych sytuacjach tego wiatru nie ma. Czasami specjalnie tupię się nogami, żeby usłyszeć dźwięk, echo, prawda? Chociaż nie mamy zmysłu ekolokacji, nie mamy ultradźwięków i nie odbieramy ultradźwięków, tak jak inne zwierzęta. Natomiast no, wykorzystujemy słuch do tego, żeby się zorientować, gdzie jesteśmy, w jakiej pozycji, tak? I co, gdzie musimy iść. Więc to jest jedna rzecz. Mówimy tutaj o orientacji w poruszaniu się, tak? Ale bardzo istotną rzeczą ja jako nauczyciel, dla mnie istotna jest również orientacja w nauce. To znaczy konkretnie tutaj jako matematyk jeszcze w dodatku interesuje mnie orientacja, no na przykład przy rysowaniu wykresów funkcji, tak? Czy orientacja jako informatyk też orientacja na pulpicie, na ekranie, tak? Gdzie, w którym miejscu może być kursor, w którym miejscu może być myszka.
Jako gracz orientacja na planszy.
Ja nie gram.
Jak to nie?
Ja nie gram. Jeżeli chodzi o gry komputerowe, to grałem w 93.
No nie, mam na myśli gry planszowe.
A, gry planszowe, tak, ale jak sama pani wspomniała, planszowe, a nie z prądem, tak? Ja gram w gry bez prądu. Tak. Natomiast grałem w gry komputerowe, ale to był 93-94 rok, kiedy no z ciekawości, tak, nowości i trzeba było pograć. No, ale to były wtedy inne gry niż teraz. W każdym razie, wracając do orientacji. Orientacja jest również w momencie, kiedy, jak mówię, mówiłem tutaj o matematyce, tak? Ale również jeżeli chodzi o inne zagadnienia życia. Na przykład muszę wykonać pewne rzeczy i muszę też mieć orientację, w którym miejscu co umieścić, jak to zrobić, żeby no, to miało sens i żeby tak było, jak ja chcę. Następna rzecz to jest kwestia teraz wytłumaczenia. Bardzo często ja spotykam się na ulicy na przykład i przepraszam bardzo, bo słyszę, że ktoś idzie. Przepraszam bardzo, jak mam dojść do powiedzmy sobie tam apteki na przykład. A to pan pójdzie prosto i za tym samochodem tam proszę w prawo, a później tam będzie taka budka. To za tą budką to w lewo poproszę. I tam już prosto już pan wejdzie. Dobrze, dziękuję. Najpierw muszę znaleźć samochód, a później tą budkę. Aha. Więc jak mówię, dla osób widzących to nie jest problem. Natomiast jak mówię tutaj, osobom niewidomym trzeba troszeczkę inaczej powiedzieć, inaczej to przedstawić, użyć innych punktów orientacyjnych. Niekoniecznie to musi być samochód, który jest bezgłośny i który stoi gdzieś na ulicy, a ja idę chodnikiem, więc go nie za bardzo zlokalizuję, tak? Ale to może być różnie. Jak pan będzie szedł chodnikiem i skończy się trawnik po prawej stronie, to trzeba wtedy przejść w prawo, a później jak pan dojdzie do krawężnika, to trzeba pójść w lewo. No nie wiem, no w zależności od terenu, tak? To różne są tutaj tłumaczenia, wyjaśniania i pokazywania tego, gdzie i jak ma iść osoba niewidoma. Natomiast przy orientacji przestrzennej jest bardzo istotną rzeczą wyobraźnia, dla wyobrażenia sobie pewnych sytuacji, dla wyobrażenia sobie tego, gdzie mamy iść, dokąd mamy dojść i którędy mamy iść. Więc tutaj bardzo istotną rzeczą, ja no nie wyobrażam sobie, ja muszę włączyć zawsze swój komputer pokładowy i zawsze on jest czynny i zawsze wszelkie informacje, jakie dochodzą do mnie ze świata zewnętrznego, są dla mnie istotne, bo samo chociażby przejście dla pieszych. Ba, najpierw trzeba znaleźć to przejście dla pieszych. No ale umówmy się, że w okolicy swojego miejsca zamieszkania wiem, gdzie jest przejście dla pieszych, wiem, jak trzeba dojść, tylko jest jeden problem. Bo jest udźwiękowiona sygnalizacja. No wszyscy się cieszą, fajnie, biją brawo. Tylko problem jest taki, że trzeba ją włączyć.
Aha.
Ale żeby ją włączyć, to trzeba wiedzieć, gdzie jest ten przycisk. Tak?
Tak.
A okazuje się, że no niestety wszyscy biją brawo, że jest sygnalizacja świetlna i to udźwiękowiona. Natomiast problem jest w tym, że no niestety, ale mamy problem z włączeniem. Więc głównie włącznik dla mnie to jest osoba widząca. Przepraszam, czy mógłby pan włączyć światło, tak? Czy włączyć przycisk, żeby pojawiła się sygnalizacja? I to jest największy problem, tak? No niestety z tym jest problem na większości skrzyżowań łódzkich. Czym boleje? No jeszcze teraz eksperymenty są, bo jest dodatkowy sygnalizator dźwiękowy dla torowiska tramwajowego. I czasami ten sygnalizator dla torowiska tramwajowego jest głośniejszy niż te dwa sygnalizatory, które są dla przejścia przez jezdnię. No więc jest problem i powiem szczerze, że gdybym praktycznie nie przeszedł kilkaset razy to skrzyżowanie, no ale okazuje się, że też w czasie tych kilkaset razy też zmieniają wysokość dźwięku, głośność dźwięku, sposób sygnalizacji dźwiękowej, więc no, trzeba być czujnym, tak? Bo ja już dwie osoby zatrzymałem przed przejściem, bo chciały wejść na czerwonym świetle, bo no przecież pyka, no to jest przejście. Tak, ale to pyka dla tramwajów, a nie dla tutaj samochodów. No i samochód akurat właśnie wtedy przemyka, tak? No, więc jak mówię, tu trzeba mieć oczy nie tylko z przodu, ale i z tyłu i z boku. Więc trzeba myśleć.
Będąc niewidomym, trzeba mieć te oczy z przodu, z tyłu i z boku.
To znaczy ja przechodząc, nawet jeżeli mam już sygnalizację dźwiękową, wiem, że już jest zielone, ale mimo wszystko cały czas mój mózg pracuje i stwierdzam, aha, samochody jadą równolegle, aha, ludzie przechodzą, tramwaj stoi, samochód stoi. Dobrze, ale jak już słyszę, że jakiś samochód nadjeżdża, to wolę zaczekać, wolę nie przejść na tym świetle, tak, zielonym, zaczekać na następne, niż mam jakiś samochód skręcać czy przejechać przede mną, no bo nie zauważą na przykład laski czy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc orientacja przestrzenna, to jak mówię, to nie tylko wyobraźnia, jak już przed chwileczką powiedziałem, ale również pamięć. Trzeba pamiętać, tutaj pan mnie wprowadzający pytał, a czy pan liczy, ile jest tu schodków? Tak, bywałem tutaj nie raz, ale nie będę obciążać swojej pamięci ilością schodków, jak mogę sobie po prostu pomóc laskom i wyczuć, ile jest schodków. Więc to nie jest konieczne. Gdybym tutaj pracował i przychodził codziennie i wchodził bez laski, bo tak też można, to wtedy może i bym przeliczył, chociaż nie wiem. Wtedy bym chyba w inny sposób sobie to uprościł, natomiast nie liczenie. No, kiedyś mnie pan w tramwaju zapytał, proszę pana, ale tu sygnalizacja ta dźwiękowa, która jest puszczana w tramwaju, że dojeżdżamy do przystanku takiego i takiego, okazuje się, że mówiła na dwa przystanki do przodu, tak? Więc proszę pana, ktoś mi zwrócił uwagę, ale ta sygnalizacja dźwiękowa tutaj jest błędna, żeby pan nie wysiadł na złym przystanku. Ja przyznaję szczerze, ja nie zważam na tą sygnalizację, bo wiem, że takie sytuacje się zdarzają. Ja po prostu, tak jak każdy, myślę, niewidomy, ma swoje punkty orientacyjne. Jeżeli ja mieszkam, powiedzmy sobie, przy skręcie, gdzie tramwaj skręca, a później są dwa przystanki, to ja do skrętu w ogóle się nie zajmuję, w którym miejscu jestem. Ale jak tramwaj skręca, aha, skręca, czyli ja teraz muszę jeden przystanek, nie wysiadam, wysiadam na następnym przystanku, tak, prawda? To jest mój punkt orientacyjny. Ja nie liczę przystanków. Jak ja bym miał liczyć przystanki, to nie wybrałbym się w dłuższą podróż, no bo obłęd, no pomyliłbym się,
No tak,
a ja umiem tylko do trzech.
142 przystanku.
No może nie tak, ale nawet 17 przystanków, to można się pomylić, tak? Bo można się zagadać, zamyśleć prawda, pomyśleć o czymś innym i stracić orientację, tak? W którym miejscu jestem. Więc jak mówię, ponieważ ja tylko do trzech umiem liczyć i o tym wiedzą uczniowie, bo uczniowie liczą dalej, w związku z tym ja też przystanków nie liczę. W związku z tym liczę tylko na siebie, a właściwie na swoją pamięć.
Że... chyba więcej niż do trzech, bo pan tych zmysłów wymienił więcej.
Tak? W każdym bądź razie sytuacja wygląda tak, że pamięć jest bardzo istotna. Pamięć jest bardzo istotna i tutaj powiem szczerze, bardzo bym prosił społeczeństwo, żeby traktowało osoby niewidome naprawdę poważnie, bo ja zdaję sobie sprawę, że czasami osoba niewidoma jest przyrównywana do osoby, która jest niepełnosprawna intelektualnie. Tak, bywają takie osoby, ale proszę państwa, w każdym społeczeństwie, w każdej grupie osób bywają i takie osoby. Natomiast nie trzeba generalizować. Musicie mieć świadomość, że wśród osób niewidomych są osoby, które no, mają wysoki stopień inteligencji, potrafią dużo, studiują, kończą uczelnie, są magistrami, są doktorami, tak. W każdym razie są ludźmi, którzy potrafią myśleć. I nie zawsze trzeba im tłumaczyć wszystko od A do Z, wystarczy im tylko pokazać w sensie powiedzieć, tak? Gdzie, co, a oni sobie dadzą radę. Nie trzeba ich ciągnąć za rękę, tak jak czasami mi się zdarza. To ja pana doprowadzę do, nie wiem, do galerii, żeby pan nie zabłądził i tak dalej. Nie, wystarczy mi tylko ewentualnie powiedzieć, wskazać kierunek. Czasami nie trzeba mi mówić, że przede mną są drzwi, bo po pierwsze słyszę, po drugie czuję, chociażby dlatego, że no wiatr nie wieje, tak? Albo czuję, że są otwarte, bo jest przeciąg, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc my jesteśmy myślącymi ludźmi i można z nimi rozmawiać, z nami rozmawiać na różne tematy i nie trzeba nas traktować tak bardzo po, nie wiem, dziecinnemu. W każdym bądź razie, proszę państwa, osoba niewidoma, jak widzicie sami, cały czas ma włączony swój mózg, cały czas myśli i problem jest jeden, hałas. Hałas, który niestety zaburza nasze odbieranie bodźców zewnętrznych, tak? Bodźców dźwiękowych, które wspomagają nas. Tak? Zdarzyło mi się kiedyś, nie mogłem przejść przez jezdnię, mimo że była sygnalizacja dźwiękowa, bo akurat przy sygnalizacji siedział ktoś i grał na harmonii. No i nie słyszałem po prostu, No musiałem poprosić o pomoc, tak? Więc to jest też ważne, żeby też no, w jakiś sposób pomyśleć, że aha, nie trzeba trąbić na tego człowieka niewidomego. No coraz rzadziej mi się zdarza, żeby ktoś, częściej mi się zdarza, że ktoś nawet wysiada z samochodu i mówi, proszę pana, widzę, że pan jest niewidomy, to ja panu pomogę. Bardzo dziękuję wszystkim tym ludziom i tym, którzy w ten sposób się zachowują, bo rzeczywiście taka pomoc jest czasami no, potrzebna. No, nie ukrywam, że też czasami się gubię i też czasami potrzebuję pomocy, a rzeczywiście w sytuacjach dosyć trudnych, kiedy no, nie wiem, gdzie jest chodnik, nie wiem, gdzie jest przejście, to taka pomoc, kiedy zatrzymuje się samochód i pan czy pani wysiada i pomaga mi przejść, czy pomaga mi wejść na chodnik, czy w inny sposób jakaś pomoc jest. No jest to bardzo istotne, bardzo ważne. I jak mówię...
Myślę, że w ogóle, panie Andrzeju, chyba we wszystkich relacjach międzyludzkich to, żebyśmy umieli zauważyć, że ktoś ma problem, a nie przechodzili obojętnie wobec każdej sytuacji, która jest jakaś awaryjna. Wracając trochę do tej orientacji przestrzennej, bo odbiegliśmy trochę od orientacji przestrzennej. Mówiliśmy o takim zorientowaniu przestrzennym, trochę za pomocą wyobraźni, trochę za pomocą pamięci, ale no nie mówimy tutaj tylko o poruszaniu się, bo ja przypominam sobie naszą rozmowę sprzed lat już, między innymi o jedzeniu, kiedy okazywało się, że przy zasłoniętych oczach osoby, które właśnie osoby, które zdecydowały się na tak zwaną kolację w ciemności, nie były w stanie połapać się przestrzennie w tym, co mają przed sobą, gdzie jest talerz, właśnie gdzie są usta, żeby trafić sobie widelcem do usta, nie do oka na przykład. No to też tutaj ta orientacja przestrzenna w tej sytuacji też, może zdawałoby się banalne, i też jest ważna.
No bardzo ważna, bo to jest ważne nie tylko dla osób niewidomych, ale również dla ludzi widzących. Bardzo często bywa tak, że szturchniemy szklankę, wylejemy coś i jest problem, czy akurat coś nam się wyleje z talerza i tak dalej. Więc to dotyczy wszystkich nas, że musimy w jakiś sposób najpierw sprawdzić swoje otoczenie, zobaczyć, gdzie możemy włożyć rękę, gdzie możemy położyć rękę, gdzie za co możemy złapać, gdzie są sztućce, a problem jeszcze widelec z trzema, tak? Czy z czterema i do czego służy, tak? Więc no to przed samym jedzeniem trzeba się naprawdę tutaj namęczyć, czyli nagimnastykować, no, przemyśleć sprawę, a później spokojnie można konsumować. Rzeczywiście kolacja w ciemności jest takim wydarzeniem, którego się nie da zastąpić. Ja miałem spotkania z ludźmi, którzy pracowali z osobami niepełnosprawnymi, w tym z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, przez kilkadziesiąt lat. I po takiej kolacji w ciemności, kiedy organizowałem dla osób, które właśnie się zajmowały, dla opiekunów, dla tyflopedagogów, dla pedagogów specjalnych w ogóle, tak? Po takim spotkaniu padały zdania, że panie Andrzeju, ja tutaj nauczyłam się wielu rzeczy, których nie byłam w stanie się nauczyć ani na studiach, ani pracując z osobami niewidomymi, bo tego nie czułam. Dopiero teraz, jak sama na sobie, na swoim ciele, na swoich... musiałem zjeść, no. I najchętniej to bym odłożyła te łyżeczki, te sztućce. Napój bym piła z butelki, a nie przelewała do szklanki.
Przelewając do szklanki.
A po co? A po co jeszcze się rozleje? Tak. No, w każdym razie wygodniej jest. No, ja już wspominałem o tym, że raz pan mnie zapytał, czy pan mnie widzi? Nie. Czy ktoś mnie widzi? Nie. No to ja w takim razie odkładam sztućce, jem rękoma. Bo wygodniej, lepiej, przyjemniej. Tak?
Wcale się nie dziwię.
I szukać nie trzeba i spadnie widelec albo nóż, tak? I później go znaleźć. No i tak właśnie. Dalej, i tak dalej. Więc tutaj zorientowanie się na przestrzeni, i to niewielkiej przestrzeni, droga pani, bo nasze stanowisko pracy, jedzenia jest niewielkie w stosunku do tego, jak musi się zorientować czasami osoba niewidoma. Osoba niewidoma czasami musi w pamięci zanotować sobie plan sytuacyjny, pomieszczeń, ulicy, przejść, tak? Czasami, jak mówię, jest to skomplikowane, ale to można wykształcić, czego się można nauczyć, więc tu z tym nie ma problemu. Natomiast to, z której strony talerza, gdzie jest talerz, co jest za talerzem, że z prawej strony, tutaj sygnalizacją jest na przykład, podpowiadam, gdyby ktoś chciał na przykład sobie takie coś zafundować, że powiedzmy na godzinie pierwszej mamy szklankę z napojem, tak? Na godzinie, tylko nie wiem, czy to jest prawidłowo, jeżeli chodzi o gastronomiczne ustawienie, tak? Powiedzmy, że tak, jest ustawione. Na godzinie, powiedzmy, 11 jest postawiony kieliszek z winem. Czy na godzinie 12 jest postawiona surówka. Stawia się talerz, żeby mięso było zawsze do niewidomego, czyli na godzinie 6, tak? Później się mówi, ziemniaki masz na godzinie 3, a tam jakąś, nie wiem, kapustkę czy cokolwiek innego, co jest na talerzu, tak, masz na dziewiątce i tak dalej. Czyli w ten sposób można zobrazować, zorientować, tak, w szachach i w go, mówiłem poprzednim razem, jest numeracja pól czy skrzyżowań, tak, i mówię B7, H18, to tutaj podobnie, tak, sygnalizuje, w którym miejscu, gdzie się znajduje i wtedy...
Ale w każdą czynność wkładacie tyle edukacji takiej matematycznej, mam wrażenie.
To znaczy, może mnie jest łatwiej rzeczywiście, bo ja potrafię pewne rzeczy policzyć do 3.
Tak, to tak. Wiemy. Ja zliczyłam do 6 z pana liczenia.
O kurczę, no jakoś mi się dzisiaj udało. Dzisiaj mi się udało. Tak, w każdym razie, no, co ma żołnierz pod łóżkiem?
Bałagan.
Nie, to, co niewidomy na biurku. Aha. Czyli porządek. Bo powiem tak, zawsze jak żona sprząta mieszkanie, to ja mam problemy ze znalezieniem swoich rzeczy. Aha. Taka jest prawda, bo ja rzeczywiście stawiam swoje rzeczy tak, że ja je znajdę. Ale żonie się to nie podoba, bo no Andrzej, no to postawiłeś akurat tutaj, no nieładnie wygląda. Tutaj jak postawię, będzie ładniej. No dobrze, tylko że ja muszę to zapamiętać, że tam stoi, tak? A mnie jest wygodniej, jak to stoi tutaj, bo jest
pan chciałby
pod ręką.
Praktycznie po prostu
nie, to jest pod ręką, tak? Tutaj
może
mam
żona bardziej patrzy
komputer,
pod kątem
tu mam klawiaturę,
estetyki.
To tu sobie postawię, no nie wiem, no pendrive'a, tak? I wiem i dokładnie, i nawet się nie zastanawiając nad tym, bo to już jest schemat, tak? Aha, chcę pendrive'a, to już wiem, że sięgam lewą ręką, mam pendrive'a. Więc... Mhm. To jest taka praktyczna orientacja przestrzenna. Niektórzy niewidomi rzeczywiście muszą się tego nauczyć, tym bardziej, że jeżeli są to osoby, które tracą wzrok. Ale z drugiej strony mają łatwiej, bo wcześniej widzieli to, gdzie są, widzieli, gdzie mają się poruszać, więc jest im łatwiej, tak? Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które wcześniej nie widziały, to... No jest problem, trzeba im wytłumaczyć. Podobnie ja tu też powiem o wyobrażeniach surogatkowych, to znaczy o wyobrażeniach, jakie trzeba stworzyć, żeby osoby, które nie widziały od urodzenia, pewne rzeczy sobie wyobraziły.
Czyli będziemy teraz mówić między innymi o krajobrazie chociażby.
Tak, jak wygląda zachód słońca na przykład.
Na
tak?
przykład.
Jak określić zachód słońca, z czym moja żona, no mieliśmy styczność swego czasu z małżeństwem i wyjeżdżaliśmy nad morze. No zawsze było pytanie, no to wytłumaczcie nam, powiedzcie nam, jak wygląda zachód słońca. Co to jest zachód słońca? I ja rzeczywiście z żoną, no, mieliśmy problem. Teraz ja już nie mam problemu, bo już wiem, jak wygląda zachód słońca, a teraz no, nie zobaczę go, więc nie mam problemu. Natomiast mam problem z wytłumaczeniem innej osobie. To znaczy problem próbuję i są różne metody, tak? Jak określić kolory, jak określić wysokość. No na przykład, jak wysoki jest ten budynek? No to też jest orientacja przestrzenna, tak? No bo muszę zorientować daną osobę, że jest to wieżowiec 11-piętrowy czy pałac kultury, tak? I teraz jak wyjaśnić, czy jest wysoki, czy... No bo dotknąć nie dotkniemy. No więc no, tu jest problem. Czyli tu już widzimy różnicę między wzrokiem a dotykiem, tak? Na przykład. No nie jestem w stanie. Więc no muszę jakoś wyjaśnić. No na przykład dźwiękiem. Jesteśmy tutaj w studiu Radia Łódź. W związku z tym mogę powiedzieć o dźwięku, że czym wyższy dźwięk, tym wyższy budynek. Czym niższy dźwięk, tym niższy budynek.
No
prawda?
Dobrze, ale panie Andrzeju, bo pan uciekł od tego słońca.
Uciekłem. Tak. Jeżeli chodzi o wygląd, wiemy, że tam jest i żółty, i pomarańczowy, tak? I tak dalej.
Tak.
No jak przedstawić kolory ciepłe?
No właśnie.
No podobnie, no co, stawiam żarówkę, zapalam żarówkę i żarówka jest ciepła. Czym cieplejsza, tym kolor bardziej intensywny, bardziej gorętszy. Mhm. Jak wyłączę żarówkę, żarówka ostygnie, to jest zimny, czyli ciemność. Czyli tutaj też mogę mówić o ciemności, o jasności, o intensywności koloru. Również mogę na zasadzie, nie wiem, faktury materiału, czyli jak jest bardziej gładki, mniej gładki, bardziej szorstki. również mogę tutaj przypisać im konkretne, tak? No jak wytłumaczyć kolor trawy? No osobie, która zielony. Osoba, która widziała, to powiem, że no zielony to jest taki kolor jak trawa, tak? Jak wygląda trawa, kolor trawy. Ale osobie, która nie widziała, jak wytłumaczyć, co to jest kolor zielony? Więc jak mówię, to są różne sposoby. Rzeczywiście ludzie mają mnóstwo pomysłów na to. Ja kiedyś będąc w restauracji, rozmawiając na ten temat ze znajomymi, bo czasami ludzie widzący lubią porozmawiać na tematy no, inne niż polityka, niż kto jaką sukienkę założył. No i akurat podszedł kelner i kelner mówi, proszę pana, ale ja to bym co? Napuścił wody do zlewozmywaka, wziął talerz i pokazał, jak zachodzi słońce, wpuszczając talerz do
tak
wody.
W połowie tak? Mniej więcej, kiedy
no właśnie, w no wodzie. Właśnie. I w ten sposób na przykład to też jest jakiś pomysł. To też jest powiedzmy pomysł na to, żeby pokazać, że aha, no piłka, nie piłka, prawda, różne pomysły są, tak? No ale jak daleko jest do słońca, tak? Następny filozoficzny już bardziej problem. Jak to wytłumaczyć, jak daleko jest horyzont? Gdzie się spotyka woda z niebem? Czyli wyobrażenie sobie pewnych rzeczy i tu jest bardzo istotna rzecz, jak to robi osoba niewidoma. Ja jeszcze raz tylko chciałem zaznaczyć, bo ja już o tym mówiłem kiedyś tam, że nawet jeżeli widzimy, to i tak widzimy inaczej. Inaczej widzimy
kolory,
inaczej odczuwamy te kolory,
inaczej
widzimy przestrzeń, inaczej widzimy ten budynek przed nami, inaczej widzimy ten las. To mogą być drobiazgi, to mogą być rzeczy nie mające znaczenia. Natomiast są to mimo wszystko fale elektromagnetyczne i każdy narząd odbiera to troszeczkę inaczej. Tak jak nie ma dwóch takich samych ludzi podobnież, tak samo myślę, że nie ma dwóch takich samych obrazów tego samego obrazu. Bo patrzymy na ten obraz, ale odczuwamy, inne wrażenia możemy mieć w ogóle z tej kolorystyki, tak? No ja tu akurat myślę o na przykład obrazie Matejki Bitwa pod Grunwaldem. No czasami jest pytanie, proszę pana, ale jak to przekazać osobie niewidomej, co jest tam na tym obrazie? No nie wiem, ja nie podjąłbym się tego. Nie wiem, kto by się tego podjął, ale jest to bardzo trudna sprawa. Szczegół po szczególe no można powiedzieć ogólnie, co tam się dzieje, tak, na tym obrazie i co chciał przez to powiedzieć nam Matejko, ale myślę, że dokładnie to, no jest audiodeskrypcja, to o tym też kiedyś wspominałem, audiodeskrypcja dotycząca filmów i tak dalej, ale nawet w takiej audiodeskrypcji no nie zauważyłem, żeby kiedykolwiek ktoś no spróbował nawet wytłumaczyć, co jest na pierwszym planie, co jest na drugim planie, czy jakąś tam przestrzeń, przekazał przestrzeń, tak? No jest to no, ogromny problem. No są ludzie, którzy zawodowo zajmują się instruktorzy orientacji przestrzennej i rzeczywiście każdy człowiek inaczej odbiera przestrzeń i każdemu człowiekowi to jest praca indywidualna. Tu nie można wyjść na środek, przed sobą mieć 300 ludzi i powiedzieć, słuchajcie, orientacja to jest tak, to jest tak, to jest tak. Ja inaczej trzymam swoją laskę, ktoś inny inaczej, ja inaczej nią pracuję, bo ja mam inne potrzeby, ja daję sobie radę z tym, a nie daję sobie rady z tym. Można tutaj jeszcze przy okazji powiedzieć, jak już, bo słyszą nas ludzie, którzy obserwują osoby niewidome. Czasami, proszę państwa, widzimy, że osoby niewidome szurają. To jest efekt tego, że sprawdzają podłoże, tak? Czy nie ma schodów za chwilę, czy nie spadną, czy nie ma dziury. Również pewnymi blindyzmami nazywamy to. Blindyzmy to są takie zachowania typowe dla osób niewidomych. Czyli szuranie nogami, chwianie się do przodu, do tyłu, czy jakieś inne zachowania typowe w danej sytuacji, których nie robi osoba widząca, tak? Bo my nie widzimy twarzy na przykład osoby, z którą rozmawiamy. Więc no, nasze twarze mogą wyrażać zupełnie coś innego i nie możemy zareagować na ewentualnie skrzywienie ust drugiej osoby, tak, czy niezadowolenia, no bo tego nie widzimy. Więc jak mówię, pewne rzeczy są dla nas inne. Są inne, więc my możemy w inny sposób zareagować. Również, jeżeli chodzi o orientację przestrzenną, ostatnia rzecz, którą zrobiłem. Kupiłem sobie szelki dla Nordic Walking, ponieważ bardzo lubię chodzić, a jeszcze w dodatku bardzo lubię chodzić z kijkami. No ale w tej chwili no to są problemy, a ponieważ lubię chodzić szybko. Więc skontaktowałem się i otrzymałem specjalną, to nazwijmy uprząż, może to nieładnie brzmi, ale są to szelki dla osoby widzącej, która idzie przodem, i szelki dla osoby niewidomej, która idzie z tyłu, tak? I łączy nas linka, w zasadzie dwie linki, jedna z lewej, druga z prawej strony. I za pomocą tych linek odczuwam, gdzie znajduje się osoba mnie prowadząca i czy idzie, czy stoi, czy skręca, czy skręca do lasu, czy nad
trochę
morze.
Trochę to przypomina tak? Holowanie samochodu.
To znaczy właśnie, to nie jest proste, bo nie mogę naprężać tych linek, bo wtedy osoba prowadząca mnie by się zmęczyła dwa razy. Więcej niż by sama szła, tak? Więc problem polega na tym, żeby te linki nie były napięte, ale również, żeby nie zwisały. Więc to jest sztuka, w sztuce, tak? W sztuce chodzenia, tak? Żeby to tak wypracować, żeby osoba prowadząca nie ciągnęła, a osoba z tyłu nie była ciągnięta. No są różne jeszcze możliwości, na przykład tandem, czyli rower dla dwóch osób, no ale to są inne już rzeczy. Natomiast to też dotyczy orientacji przestrzennej, ponieważ tutaj też jest bardzo istotna rzecz, bo środek ciężkości, tak, bardzo szybko się można przewrócić na tandemie, jeżeli nie współpracuje się, tak, z osobą prowadzącą ten rower, więc tutaj też trzeba mieć wyczucie przestrzeni, wyczucie prędkości, wyczucie ile mogę, ile nie mogę, jak mogę się przechylić, w którą stronę mam się przechylić, tak, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. No nie mówię tutaj o zmyśle równowagi, który jest też bardzo istotny, a wiemy również o tym, taka też ciekawostka, że w naszym organizmie są również receptory grawitacji. To znaczy my również odczuwamy grawitację. No nie byłem w stanie nieważkości i nie wiem jak to jest. Mogę się tylko domyśleć, ale cały czas te receptory grawitacji powodują to, że stoję na nogach, potrafię tańczyć. A propos tańca, właśnie, orientacja przestrzenna w tańcu.
No właśnie, jeszcze i to.
Tak, prawda? Więc bardzo często, jak tylko mogę oczywiście, chodzę na tańce. Ponieważ chodzę w różne miejsca, ale często chodzę w jedno miejsce, gdzie mam swój kawałek podłogi. I orientacja moja polega głównie na dwóch elementach. Pierwszy element to jest dźwięk. Muszę wiedzieć, z której strony są ustawione kolumny i ten dźwięk mi pomaga. A po drugie, migające światełka, tak? Bo mam poczucie światła, więc nawet jeżeli nie rozróżnię koloru, ale coś mi miga i wiem mniej więcej z którego kierunku, potrafię określić. Czyli mam takiego GPS-a w głowie, który mi wskazuje, aha, Andrzej, w tą stronę już tylko jeden krok, bo dalej to będzie zderzenie. I tak dalej, i tak dalej. Więc jak pani widzi, orientacja przestrzenna w zasadzie w całym życiu, bardzo mało mówię tutaj o nauce, ale w nauce jest bardzo istotna orientacja przestrzenna. Już wspomniałem o tych wykresach funkcji, tak? Co jest rzeczywiście zmorą osób niewidomych, bo trzeba stosować pewne goplany, to znaczy to są takie plansze. Krótko mówiąc, żeby nie przedłużać, każdy punkt układów współrzędnych, tam powiedzmy punkt 0,0, czyli początek układów współrzędnych, jest gwoździk wbity, tam gdzie jest punkt 1,1 jest wbity gwoździk, tam jest, gdzie jest 1,0 jest wbity gwoździk i tak dalej, i tak dalej. Każde całkowite współrzędne punktów, w punkty są powbijane gwoździki i na tych gwoździkach zawiesza się gumeczkę. I ta gumeczka wskazuje nam, gdzie może przebiegać wykres funkcji. Tak? No wiemy o tym, że wykres funkcji to jest zbiór punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają równanie tej funkcji. A, przepraszam, to nie jest matematyka. Dobrze, wracamy do orientacji przestrzennej. W każdym razie, proszę Państwa, i właśnie, i nawet ten goplan dla osoby niewidomej jest pewnym problemem, bo trzeba sobie wyobrazić, tak? Chociażby, no tak jak dzieci w przedszkolu uczą się góra, dół, rzuć do góry piłeczkę, przejedź samochodzikiem w lewo, w prawo. Uczą się kierunków, uczą się mniej więcej gdzie, jak zorientować i tak dalej, i tak dalej. Tak, no w klasach szkoły średniej, no to już mówimy o orientacji przestrzennej w innym, no a stereometria, czyli nauka o bryłach, no to już jest większy problem, bo wtedy trzeba sobie nie tylko bryłę wyobrazić, ale jeszcze przekątne, jeszcze przekroje, jeszcze kąty zawarte w tej bryle. Jest to możliwe, tak, jest to możliwe, tylko to jest trudne. Nad tym trzeba pracować cały czas i nad tym trzeba myśleć, przede wszystkim myśleć. Zresztą moi uczniowie wiedzą, że myślenie to jest sukces do życia i uruchamiają swoje komputery w momencie, kiedy wchodzą na moje zajęcia. Więc jak mówię, to jest również potrzebne nie tylko na matematyce, ale w geografii, tak, żeby sobie wyobrazić, jak wygląda dany kontynent, tak, w której części kontynentu jest dane państwo, dane miasto, dana rzeka, dany las. Nauczyciel geografii ma podobne problemy jak każdy inny, bo również musi wytłumaczyć osobie niewidomej, jak, co musi sobie wyobrazić, co musi zapamiętać, bo pamiętać musi osoba niewidoma i wyobrażać sobie musi. I tak jest z każdym, z historią to podobnie. No, nie będę tutaj promować żadnych przedmiotów, bo wszystkie przedmioty na WF-ie też, na innych przedmiotach również, przyroda, biologia, wszystko, wszystkie przedmioty zawierają w sobie orientację przestrzenną i my musimy tą orientację przestrzenną mieć. Bez tej orientacji przestrzennej nie damy sobie rady w życiu. Państwo widzicie, więc państwo czasami nie musicie myśleć, bo idziecie, bo widzicie. I nie musicie się zastanawiać, czy tam jest kołek, czy nie ma kołka, czy muszę skręcić w lewo, czy w prawo, czy ten podmuch wiatru to jest prawidłowy, czy nieprawidłowy, z dobrej strony, czy nie. A ten dźwięk otwieranej drzwi w klatce to jest mój, czy nie mój, czy dobrze, czy źle. Więc jak mówię, widzący mają o tyle lepiej, że widzą i już pewne rzeczy odpadają. Osoba niewidoma niestety cały czas musi mieć włączony ten komputer. Czyli orientacja przestrzenna jest bardzo istotna, bardzo ważna i uważam, że trzeba nad nią pracować cały czas, całe życie, do końca życia.
Bardzo dziękuję. Czym jest orientacja przestrzenna? Uświadamiał nas dzisiaj Andrzej Jakubowski, tyflopedagog. Osoba niewidoma, ale o orientacji przestrzennej znakomitej i o wiedzy przestrzennej również znakomitej.
Dziękuję
bardzo. Dziękuję, panie Andrzeju.
Dziękuję serdecznie. Miłego wieczoru.